Wiadomości w Radiu Maryja.
Marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory prezydenckie. Wynika to z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej przyjętej w niedzielę.
Komisja stwierdziła, że w wyborach prezydenta Polski zarządzonych na 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów.
Fakt ten równoważny jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 ustęp 3 kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. Czytamy w uchwale PKW. Stąd możliwość zarządzenia przez marszałek wyborów.
Poseł PiSu i prawnik Przemysław Czarnek mówi, że decyzja PKW jest racjonalna i zgodna z przepisami prawa wyborczego.
Ten artykuł 293 kodeksu wyborczego, tam jest mowa o tym, że w sytuacji, kiedy głosowanie miałoby się odbyć na jednego kandydata, to Państwowa Komisja Wyborcza informuje o tym w uchwale, bo nie może się odbywać głosowanie na jednego kandydata. No i przy tym przy stosowaniu argumentacji prawniczej a majori a minus, czyli od większego do mniejszego, skoro sytuacja, w której głosowanie na jednego kandydata jest niemożliwa do zaakceptowania zgodnie z kodeksem wyborczym i trzeba zarządzić przedterminowe wybory, no to tym bardziej sytuacja, w której niemożliwe głosowanie na żadnego kandydata, no, podlega dokładnie temu samemu reżimowi. I dokładnie tak stwierdziła Państwa Komisja Wyborcza. Uważam, że jest to absolutnie racjonalna decyzja.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom PKW nie sporządzi sprawozdania z procesu wyborczego, które miało trafić do Sądu Najwyższego.
Koncepcja sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku wyborów nie spotkała się z aprobatą ze strony członków PKW, oświadczył przewodniczący komisji Sylwester Marciniak.
Według wcześniejszej koncepcji, zgodnej z oświadczeniem liderów PiSu i Porozumienia, PKW miało przekazać sprawozdanie, a Sąd Najwyższy między innymi na tej podstawie miał stwierdzić o ważności wyboru prezydenta Polski i dopiero w przypadku stwierdzenia nieważności miały zostać przeprowadzone nowe wybory.
W sobotę weszła w życie ustawa, zgodnie z którą tegoroczne wybory prezydenckie mogą się odbyć wyłącznie w trybie korespondencyjnym. 345 nowych przypadków i 15 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Taki dobowy bilans zachorowań i zgonów przedstawiło w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.
W sumie zakażenie potwierdzono u 15 996 osób, z których zmarło 800. Wyzdrowiało blisko 5700 chorych na COVID-19.
Ponownie najwięcej zakażeń odnotowano w województwie śląskim, gdzie tylko w niedzielę potwierdzono 171 nowych przypadków. Koronawirus w tym regionie rozprzestrzenia się głównie wśród górników i ich rodzin.
Drugim regionem z największym dobowym przyrostem jest województwo dolnośląskie, gdzie odnotowano w niedzielę 99 nowych przypadków, z czego blisko połowę w jednym z domów pomocy społecznej.
Do sytuacji odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na konferencji prasowej wskazał on, że nadal możliwe jest wprowadzenie kolejnego etapu odmrażania gospodarki.
Żebyśmy nie mieli tych dwóch województw i tych nowych przypadków ze Śląska i Dolnego Śląska, to tych nowych zakażeń w Polsce byłoby zdecydowanie już w tej chwili mniej, czyli byśmy byli na tej spadającej krzywej, więc myślę, że to także będzie możliwość uruchomienia kolejnych sektorów gospodarczych. Wiemy, że będzie musiał być zachowany ten reżim sanitarny, bo to jest jakby podstawa, ale myślę, że to, co są, zaplanowaliśmy te etapy uruchamiania, jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, jeżeli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany.
Za tydzień rząd planuje przejść do trzeciego etapu luzowania restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W tej fazie otwarte mają zostać m.in. restauracje, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie.
W związku z sytuacją na Śląsku resort zdrowia bierze pod uwagę wariant zróżnicowanego znoszenia obostrzeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w nadchodzącym tygodniu.
Ministerstwo Środowiska pracuje nad ujawnieniem finansowania organizacji pozarządowych. Szef resortu Michał Woś poinformował na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, że powołał w tym celu specjalną grupę roboczą.
Działania resortu mają związek z protestami pseudoekologów podczas wycinki w Puszczy Białowieskiej czy przekopu Mierzei Wiślanej.
Minister środowiska zaznaczył, że chodzi o ujawnienie finansowania wszystkich organizacji pozarządowych, nie tylko ekologicznych.
To przysłuży się Polsce, żeby wszystkie organizacje miały taką przejrzystość swoich finansów. Wszyscy jesteśmy za jawnością, więc organizacje mogą pokazać, czy są finansowane ze środków zagranicznych, czy nie. Te prace trwają. Założenie jest takie, żeby organizacje, które są finansowane ze środków zagranicznych, żeby informowały o tym Polaków. Polacy mają prawo wiedzieć, czy ci, którzy bardzo mocno protestują przy tej czy innej drodze inwestycji Przymierzei Wiślanej, czy rzeczywiście są to organizacje, które działają w interesie Polaków, na prośbę Polaków, też ze składek Polaków, czy czasem się tam pojawiają jakieś inne zagraniczne organizacje, które finansując pewne działania powodują, że no właśnie niektórzy nawet dostają wynagrodzenie za to, żeby akurat w tym konkretnym miejscu protestować.
Minister Michał Woś przekazał też, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się telekonferencja, na której zostaną zaprezentowane wyniki inwentaryzacji w Puszczy Białowieskiej oraz przedstawiony plan działań ratunkowych.
Puszcza Białowieska ulega degradacji na skutek działalności kornika drukarza. Z kolei Unijny Trybunał Sprawiedliwości zabronił Polsce wycinki zakażonych drzew.
Premier Mateusz Morawiecki uważa, że wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja to jeden z najważniejszych wyroków w historii Unii Europejskiej.
Niemiecki Trybunał, podobnie jak polski Trybunał Konstytucyjny, stanął na stanowisku, że TSUE nie posiada nieograniczonych uprawnień, podkreślił szef polskiego rządu w wypowiedzi dla dziennika niemieckiego Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Premier Morawiecki przypomniał, że granice kompetencji instytucji unijnych są określone w traktatach. Próby rozszerzania tego obszaru są samowolne i niebezpieczne dla państwa prawa, stwierdził.
Z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwraca uwagę, że wyrok z 5 maja nie był pierwszym, w którym Federalny Trybunał Konstytucyjny wskazał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może wkraczać w sferę będącą wyłączną domeną państwa członkowskiego.
Sprawa ta dotyczyła mandatu Europejskiego Banku Centralnego, natomiast w innej sprawie kwestia dotyczyła wymiaru sprawiedliwości. Federalny Trybunał Konstytucyjny powtórzył swój wcześniejszy wyrok z 2019 roku, kiedy to wskazał, że jeżeli TSUE przekracza traktaty, wtedy działanie Trybunału nie jest już objęte ochroną traktatową i w związku z tym to orzeczenie nie zawiera minimalnego poziomu legitymacji demokratycznej. Upraszczając, Niemcy nie są związane orzeczeniem, które nie ma podstawy prawnej. I to powiedział Federalny Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku z 5 maja, ale i również w wyroku 30 listopada 2019 roku.
Odmienne zdanie ma wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová, która w wypowiedzi dla Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreśliła, że orzeczenia TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych.
Ostatnie słowo na temat prawa europejskiego będzie zawsze wypowiadane w Luksemburgu, gdzie mieści się TSUE, nigdzie indziej, zastrzegła.
Niewykluczone, że po analizie orzeczenia Komisja Europejska zdecyduje o wszczęciu wobec Niemiec procedury dotyczącej naruszenia prawa Unii Europejskiej.
W niedzielę w Krakowie odbyły się obchody uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
W katedrze na Wawelu sprawowana była msza święta pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo.
W homilii ksiądz arcybiskup apelował o dalsze kultywowanie tradycyjnej procesji z okazji uroczystości świętego Stanisława.
Tradycyjna procesja ulicami Krakowa, miasta zapisanego w sercu każdego człowieka, jest wydarzeniem wyjątkowym i pomimo tegorocznego odosobnienia, które spowodowane jest zagrożeniem koronawirusa, niech takim pozostanie na wieki i na wszystkie pokolenia. Istnieje bowiem głęboka więź duchowa pomiędzy postacią świętego męczennika ze Skałki i całym szeregiem świętych i błogosławionych, których opatrzność Boża wskazała nam jako promienie światła na drogach wiary Kościoła i Ojczyzny.
W uroczystość świętego Stanisława od wieków w Krakowie przechodzi procesja ku czci świętego z Wawelu na Skałkę. Z powodu epidemii COVID-19 w tym roku procesję odwołano.
Kult świętego Stanisława rozpoczął się tuż po jego śmierci męczeńskiej w 1079 roku. W 1253 papież Innocenty IV kanonizował go. Rok później, 8 maja, po raz pierwszy odbyły się w Krakowie uroczystości ku czci świętego Stanisława.
Wiara w Jezusa i świadomość, że jesteśmy stworzeni dla nieba, to lekarstwa na trwogę, o których mówił w niedzielę w Watykanie ojciec święty Franciszek. W rozważaniach przed modlitwą Regina Celi papież nawiązał do Ewangelii i tak zwanej mowy pożegnalnej Jezusa.
Ojciec święty wskazał, że tak jak przed śmiercią Jezus mówił do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze, mówi to również i nam w dramatach życia.
Papież wskazał przy tym na dwa środki zaradcze na trwogę. Pierwszym jest wiara w Jezusa, która w trudnych chwilach daje nam oparcie. Drugim jest pewność, że nie żyjemy bez celu, bo w niebie dla każdego zarezerwowane jest miejsce.
Jezus dał nam także wskazówkę, jak otrzymać życie wieczne.
Jezus jest drogą, aby wejść do nieba, to mieć z Nim żywą relację, naśladować Go w miłości, podążać Jego śladami. A ja, chrześcijanin, mogę zadać sobie pytanie, jaką drogą podążam? Są drogi, które nie prowadzą do nieba. Drogi władzy, drogi światowości, drogi samorealizacji i jest droga Jezusa, droga pokornej miłości, modlitwy, łagodności, ufności.
Po modlitwie Regina Celi Ojciec Święty zwrócił się z apelem do przywódców Unii Europejskiej. Okazją była obchodzona w sobotę 70. rocznica deklaracji Schumana z 9 maja 1950 roku,
który zainspirowała ona proces integracji europejskiej, umożliwiając pojednanie narodów kontynentu po II wojnie światowej oraz długi okres stabilności i pokoju, z którego dziś korzystamy. Niech duch deklaracji Schumana nieustannie inspiruje osoby odpowiedzialne w Unii Europejskiej, wezwane do stawienia czoła społecznym i gospodarczym skutkom pandemii w duchu zgody i współpracy.
Papież przypomniał też o 40. rocznicy pierwszej wizyty duszpasterskiej świętego Jana Pawła II w Afryce, podczas której wyraził on krzyk ludu Sahelu ciężko doświadczonego przez suszę.
Jednocześnie Ojciec Święty zachęcił do naśladowania wzoru solidarności młodych ludzi, którzy angażują się w inicjatywę Laudato Si Drzewa. Jej celem jest posadzenie co najmniej miliona drzew w regionie Sahelu, które będą częścią wielkiego zielonego muru Afryki.
To były wiadomości w Radiu Maryja.